Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis. Zaadoptowały i opracowały Magdalena Nowak i Paulina Stasiak. Czyta Maciej Kaczor. Gloria Victis. Leciał wiatr nad światem ciekawy, niespokojny. Słuchał wody, zboża, kwiatów i szumiał. Szumiał, co widział, co słyszał na świecie. Przyleciał do krainy bogatej w wodę, trawy i drzewa, która nazywa się Polesie Litewskie. Dla wiatru tajemnic nie ma. Są to przyjaciele. Wiatr i las. Leśne gęstwiny wszystko, co widziały, słyszały, opowiadają. Leciał wiatr nad Polesiem, gdy letnie słońce zaczynało już zachodzić. W wodzie widać było kolory: fiolet, purpurę i złoto. A nad nimi, w powietrzu, była cisza, błękitna, głęboka. Wiatr ciszy nie niszczył, bo nie był takim wiatrem, co grzmi i huczy, wstrząsa, obala, ale takim, co kocha świat. Latał po świecie, żeby zbierać jego baśnie, minione dzieje, jego żale, jego pieśni i nieść je w pamięci i w serca. Doleciał w końcu wiatr do wody, która była inna niż wszystkie. Wiedział wiatr, co to za woda i jak się nazywa. 50 lat temu tu był, więc wiedział, że jest to Kanał Królewski. Szybko wiatr przeleciał nad Kanałem Królewskim i oko w oko spotkał się z lasem. Odkąd tu był, 50 lat minęło, jednak poznał przyjaciela. Jak się masz? Zapytał wesoło. Las w odpowiedzi zaszumiał. Witaj, mój miły. I wleciał wiatr do lasu, przelatywał wśród świerków, brzóz, olch, dębów, składając pocałunki na powitanie. Jak się macie? Szeptał. Coście przez czas ten widziały, słyszały? Co się tu dookoła was działo? A stare świerki, dęby, brzozy odpowiadały. Działy się tu rzeczy dziwne, rzeczy głośne, płaczące, pełne krzyków. Co się działo? Jakie rzeczy? Szybko pytał wiatr. Wiatr wleciał na polanę pełną traw i paproci, otoczoną wysokimi drzewami. Zaszumiał znów. Co się tu działo? Co się na tej polanie działo? Coś osobliwego dziać się tu musiało. Czuję krew. O, długo ziemia wydaje z siebie zapach krwi swych dzieci. Tu była walka i tu była śmierć. Mówcie, kochane drzewa, opowiadajcie. Drzewa milczały, tylko je dreszcz przebiegł. Dziwne to było w ten ciepły dzień. Wiatr nagle zapytał: a co to takiego? Pagórek ten usypany jest przez ludzi. Kto? Po co? Dlaczego? A ten krzyżyk na pagórku? Mały, prosty, biedny? Co znaczy? Mówcie, drzewa. Wtedy dąb silny, brzoza smukła i świerk wyprostowany odpowiedziały chórem. To jest mogiła. Taka wielka mogiła, zdziwił się wiatr. Brzoza westchnęła, a krzyżyk taki mały. A dąb? Śpi w niej wiele serc. Wiele serc, a krzyżyk jeden? Zdziwił się znowu wiatr. I wtedy wyprostowany świerk przemówił. jestem najstarszy i najwyższy w lesie. Wiem, że są bohaterowie, którzy mają pomniki i są tacy, którzy ich nie mają. Wiatr wyszeptał pytanie, czy to mogiła bohaterów? Bezimiennych, odpowiedział świerk. A dzwonki liliowe cicho zadzwoniły, którzy zginęli młodo, młodo. I w cierpieniu, szepnęła dzika róża, oderwała jeden płatek i rzuciła go na pagórek. Ja jednak kwiaty na tę mogiłę rzucam. Każdego lata, od pół stulecia, rzucam na nią płatki moje. Tu znowu odezwały się dzwonki liliowe. A my dzwonimy pieśni żałobne. Co lato, od pół stulecia, wydzwaniamy nad tym grobem modlitwę żałobną. My jedne. Wtedy wiatr położył się na mogile. Ludzie nie mogliby go widzieć, lecz drzewa, trawy, kwiaty widziały. Mówicie, moi starzy przyjaciele, zaśpiewajcie mi o tej mogile pieśń, abym mógł unieść ją pod niebo w dal, w czas, w pamięć, w serca. Przyszło tu wielu ludzi. Wszyscy mieli jednakowe czerwone czapki, wszyscy byli bardzo młodzi. W ich oczach był zapał i była nadzieja. Zbudowali ze splecionych gałęzi namiot. Nad lasem świeciły gwiazdy, chórem silnych głosów zaśpiewali hymn. Pomyślałyśmy, co to będzie, co to będzie? Wodzem ich był Romuald Traugut. Nie tutaj zginął, nie w tej mogile śpi, gdzieś daleko. Wiele razy w czasach niewoli ludzie walczyli o wolność i tym razem poszli za nim. My, drzewa, widziałyśmy jego czarne włosy, oczy myśliciela i uśmiech dziecka. Oczy miał mądre, ale smutne. Na czole miał zmarszczkę surową, czasami groźną. Szedł i prowadził ludzi, bo w nich była tęsknota za obiecaną krainą wolności. Ale nie o nim teraz opowiadać będę. O nim potem. Teraz o jednym z bezimiennych, z najmłodszych. O tym, nad którego głową ten mały krzyżyk kobieta włożyła. Był piękny maj na świecie, kiedy tu przyszli. Polana była zielona. Gdy oni przyszli, zrobiło się na niej szumnie, dumnie i wesoło. Ich dusze przyciągnęło ku sobie to szczęście, które koronę ma cierniową. Jazda! Zawołał wódz. Na czele jazdy postawił młodzieńca wysokiego, czarnowłosego, który z bogatego rodu pochodził. Ramię w ramię z nim stał mój mały. Małym Tarkowskim nazywano go w obozie. Nie był ani silny, ani urodziwy, ani bogaty. Dlatego właśnie stał się moim ulubieńcem, a oczy miał jak dziewczyna łagodne, nieśmiałe, czyste i tak błękitne jak niezapominajki. Ledwo skończył 20 lat. Byłem go ciekawy, bo we wnętrzu tej chłopięcej postaci coś płonęło, gorzało. Lubiłem go już wcześniej. O chłopcu rozmawiały ze sobą trawy zielone. Mówiły o nim rzeczy miłe, ładne. Urodził się nie w tych stronach, lecz gdzieś daleko. Był młodym uczonym i mógł osiągnąć wiele. Dlaczego wybrał właśnie te strony? Nie wiem. Przeznaczenie rzuca ludźmi jak piłkami po świecie. Przyjechał do pobliskiego miasteczka. Zamieszkał tam z siostrą, bardzo do niego podobną. Byli tak samo drobni i szczupli. Bardzo się kochali, bo byli na świecie tylko we dwoje. Pracowali razem. Brat uczył siostrę, Siostra pomagała bratu i zawsze byli razem. W szkole, w domu, na ulicach, na drogach polnych i leśnych. On miał na imię Maryś, a ona Anielka. Wkrótce dołączył do nich młody chłopiec. Na imię miał Jagmin. Nie był podobny do rodzeństwa, ale zrodziła się między nimi przyjaźń, może miłość? Kiedyś z powodu nowego towarzysza dziewczyna zapłakała krótko, lecz rozpaczliwie. Gdy rodzeństwo siedziało w lesie za miastem, chłopak przyszedł, ale był zmieniony. Był inny niż zwykle. Zrozumieli. Już dzień wybrany? Wybrany. Kiedy? Za 10 dni. Gdzie? W Dziadkowiczach. Dokąd? Za kanał królewski. Tu dziewczyna zawołała. Już? A on zapytał jej brata. Decyzji nie zmieniłeś? Szybciej bym duszę zmienił. Razem? Razem. Anielka rozpłakała się rozpaczliwie. Wiedziała, że to się stanie. Przytuliła brata mocno i powtórzyła kilka razy. Idź, Marysiu, idź. Trzeba. Tego samego dnia wieczorem dziewczyna i chłopak cicho ze sobą rozmawiali. Dziewczyna prosiła. Pan nigdy niczego się nie bał? To łatwo poznać, ale mój brat jest silny duchem, ale ciało ma słabe. Jest odważny, ale nie ma siły. O, panie, bądźcie tam razem. On przyrzekał. Będę jego przyjacielem, bratem, obrońcą. Razem idziemy, razem wrócimy. Albo... Tylko drzewa i bzy widziały, jak całował jej dłonie. Były to pierwsze ich pocałunki, lecz czy ostatnie? Długo na siebie patrzyli. Może usta chciały powiedzieć, że chciały więcej jeszcze, lecz teraz nie mogły. Czy kiedykolwiek powiedzą? Lecz daj mi odpocząć chwilę, wietrze prędki. Nawet takie silne dęby jak ja muszą odpocząć, gdy mówią o takich ludziach i ich losach. Był wieczór. Noc jeszcze nie nadchodziła i na niebie nie było gwiazd. Wyprostowany świerk zadrżał ramionami. Jestem najwyższy w tym lesie. Najwięcej widzę. Widziałem walki, które odbywały się bardzo blisko i bardzo daleko. Wtedy na tej polanie była cisza letnia i gorąca. Słowiki i inne ptaki, spłoszone przez hałas, wracały na nasze gałęzie. A tam, gdzie była bitwa, krew z ludzkich ciał ciekła na trawy i kwiaty. Ale nie umiem opowiadać o ludzkich krwawych walkach. Nie do tego jestem stworzony. Jestem po to, żeby ptakom dawać dom i od słońca chronić. Ale bardzo cieszyłem się, gdy wracali żywi po wygranej bitwie. Mieli wspaniałego wodza i słuchali jego rozkazów. Po walce dziękował im, a później wszyscy siadali przy ognisku i rozmawiali, śpiewali, modlili się. Raz, gdy wrócili, wódz zawołał na środek wątłego chłopca. Czy wiesz, wietrze, kto to był? To mały Tarłowski. Wcale nie był już podobny do rumianej dziewczyny. Na ubraniu i rękach miał krew, a oczy błyszczały mu ponuro. Stał nieśmiało i czekał. Wódz patrzył na niego, potem wskazał go i powiedział: uratował mi dziś życie. To cud, że nie zginął sam. W tym dziecku mieszka lew. Szanujcie go i traktujcie jak bardzo dzielnego człowieka. Ja mu dziękuję. Dużo było pytań, a kto widział, opowiadał. Wszyscy mu gratulowali i ściskali go. I tylko na jego twarzy nie było radości. Na pytania odpowiadał krótko lub nie odpowiadał nic. był jak we śnie. Umył się i znów miał twarz różową, miłą. Ale cały czas o czymś myślał. W nocy, kiedy wszyscy spali, on nie spał. Tylko ja go rozumiałem. Nie do tego był stworzony. Znałam go dobrze, szepnęła brzoza, której gałęzie opadały jak warkocze, mokre jeszcze od wieczornej rosy, a kora wyglądała jak biała suknia. Znałam go dobrze, bo dookoła mnie rośnie dużo roślinek różnych, drobnych, a wśród nich jest jeszcze więcej małych owadów, robaczków, z którymi on, ten mały, lubił bardzo przebywać. Był bardzo zafascynowany ich życiem. Dobrze powiedział świerk, że chłopak uwielbiał i kochał naturę. Ale oprócz natury pokochał też kogoś innego i ta miłość go tutaj przyprowadziła. Tym silniejsza, bo bolesna. Nie umiał o dawnej miłości zapomnieć. W przerwach od służby zawsze o niej myślał. Kiedy inni odpoczywali, śmiali się i rozmawiali, on przychodził do mnie i szukał czegoś w trawie. A gdy to znalazł, uśmiechał się i rozmyślał. Szczęśliwy. Towarzysze pytali go, o czym tak myśli, gdy trzyma piórko albo kamyk w ręce, ale nie odpowiadał. Kiedyś przyszedł do niego w nocy przyjaciel, który też nie mógł spać i rozmawiali cicho. Rozmawiali o przyszłości. Zastanawiali się, czy będzie kiedyś pokój na świecie po tych walkach. Może będzie kiedyś. Kiedyś. Kiedy nas już nie będzie. Aż przyszedł ten dzień. Szept brzozy umilkł. Zaczął mówić dąb. Aż przyszedł straszny dzień. Straż przyniosła wiadomość. W namiocie wodza zwołano na radę. Długo trwała. W końcu Romuald Traugut wyszedł przez namiot i powiedział, że nadciąga wielkie wojsko, jazda konna i piechota. 100 żołnierzy przeciwko jednemu. Ale nie będą bać się bitwy. W imię Boga i ojczyzny. Z takim okrzykiem będą walczyć. Tak mówił wódz. Rozpoczęły się przygotowania do walki. W pewnej chwili przybył do młodego Tarłowskiego posłaniec z listem od siostry Anieli. Ale już się zaczynało. Nie miał czasu czytać. List schował do kieszeni. Obok mnie, mówił dąb, zostawili pusty namiot dla rannych. Niedługo potem namiot był pełny. Dziwne to wszystko było. Mówię ci, wietrze szybki. Na twarzach żołnierzy widać było emocje. Lęk, trwogę, niecierpliwość i zapał. Baczność! Gotowa broń! Rozkazano. W lesie był szum wielki, rosnący. Było w nim coś strasznego. W lesie padł ten sam rozkaz. I było już widać, jak tłum ludzi idzie do przodu powoli wśród drzew. Było słychać kroki i trzask łamanych gałęzi. I wtedy za drzewami słychać było wystrzały. Widać błyskawice. Z tamtej strony buchnął i rozległ się ogromny, długi grzmot, a razem z nim gęsty dym. Była to rozmowa dwóch różnych grzmotów. Bały się ich nawet najsilniejsze drzewa. Czy długo to trwało? Długo. Godziny mijały. Widać było z jednej i z drugiej strony postacie ludzkie, jak czarne, leżące cienie. Po obu stronach padały trupy. Lecz nie wszyscy, co upadli, byli trupami. Upadł niedaleko mały Tarłowski, ale żył. Od początku bitwy celował i strzelał, bez przerwy, szybko. Coś lwiego błyszczało mu w oczach. Był skupiony. Zaciskał usta, oddychał trudno powietrzem z prochem. Wtedy coś czarnego jak pszczoła nadleciało i uderzyło go w rękę. Strzelba wypadła mu z ręki, upadł na wysokie paprocie. Ale żył i po długiej chwili dwie pary silnych ramion zaniosły go do namiotu. Leżeli tam już inni. Nad nimi chodzili dwaj ludzie z czołami oblanymi potem, lekarze obozowi. Na polanie było już bardzo gorąco. Grzmoty karabinowego ognia były coraz częstsze, dłuższe, gęściejsze. Żołnierze byli coraz bliżej i widać było postacie, twarze, ubrania, broń. Ludzie z tej i z tamtej strony spotkali się, oko w oko. Było coraz duszniej i ciemniej od dymu. Lały się strumienie potu i krwi. Piekło, piekło. Mówię ci, wietrze prędki, szalało w naszym cichym, pełnym kwiatów, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie. I zdawać się mogło, że już nic straszniejszego dziać się nie może. A jednak. Zza olch wyjechał oddział wojska konnego i pędził w stronę namiotu. Zobaczyli namiot, gdzie leżeli ranni ludzie bez sił i broni. Żołnierze pędzili z wściekłością. Lecz nagle rozległ się głos. Jazda! Bronimy rannych! W mgnieniu oka wbiegli na polanę. O Jezu! Nie było już w namiocie rannych ani lekarzy. Były tylko trupy we krwi. Na kilku ostrzach wbity i wysoko wzniesiony w powietrze mały Tarłowski był odwrócony twarzą białą do słońca. Twarz o umierających oczach, z czerwonym sznurkiem krwi, od złotych włosów do ust, poznała jednak przyjaciela. Szybkim ruchem ręki rzucił ku niemu chustę czerwoną i zawołał: jak minie, daj siostrze. Ostatni dar, ostatnia myśl, ostatnie słowo. Koń jednak upadł pod dowódcą, pod przyjacielem i jego też już nie było. Przestał szumieć dąb i nastała na polanie cisza nocna. Bo noc już nadeszła. Była mroczna, ale nie była ciemna. Noc przezroczysta, majowa. Na mogile, na wysokich trawach, wiatr leżał tak lekki, że nie uginały się pod nim wysokie trawy. Tak na bezimiennej, zapomnianej, nieznanej mogile leśnej płakał wiatr. I cicho znad traw szeleścił. A ten krzyżyk? Odpowiedziało mu ciche dzwonienie. My, małe dzwonki liliowe, my, małe dzwonki, chłodziłyśmy jej rozpalone czoło i piłyśmy jej łzy. Po latach ona przyszła tu ciemna, drobna i u stóp pagórka padła twarzą na zioła. Biedną twarzą, bo jej twarz nie była już biała ani różowa. Biedne życie. Nie wiemy, co tam na świecie robiła. W oczach miała wielką, okrutną samotność. Biedne ręce, kiedyś całowane z taką miłością. Biedne błękitne oczy, kiedyś tak podobne do czystych oczu brata. Leżała na pagórku, rozciągając suknię swą ciemną, biedną. Myśmy wtedy nie miały kwiatów, więc tylko liśćmi chłodnymi objęłyśmy twarz jej od płaczu gorącą i łzy piłyśmy, co długo płynęły z oczu. Długo. Potem odeszła. Wśród drzew zniknęła i nie wróciła już więcej nigdy.